Chwała Jezusowi. Kochani, chciałbym dzisiaj mówić o takich sytuacjach w naszym codziennym życiu, kiedy ani okoliczności, ani nawet to, z czego się wyszło, ani nawet to, ta informacja, dokąd się zmierza, czasami nie jest tak jasna, ani nie jest tak klarowna, ani nie jest tak dobra, jakbyśmy tego chcieli. Chciałbym mówić o człowieku, który z pozoru, gdy zaczniemy czytać, wydaje się, że no chyba jest w lepszej sytuacji niż nie jeden człowiek. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeczytali historię króla Hiskiasza. Kiedy mówimy król, to od razu wydaje nam się ktoś wielki, ktoś, kto ma władzę, ktoś, kto, gdy patrzymy często z pozycji zwykłego człowieka, no może dużo więcej, ma dużo większe możliwości i na pewno żyje się mu dużo lepiej. Ale czy tak było w życiu Hiskiasza? Czy to, że był królem, to oznaczało tylko dla niego proste i wygodne życie? Czy to, że można powiedzieć przejął władzę nad państwem, to oznaczało, że teraz to już będzie tylko z górki? Chciałbym, żebyśmy dzisiaj się przypatrzyli bardziej jego historii i zobaczyli, co Boże Słowo chce do nas powiedzieć właśnie przez jego życie, przez jego historię, bo wierzę, że ta historia nie jest w Bożym Słowie zapisana tylko po to, byśmy dobrze znali historię Judy, Izraela, dawnych dziejów, ale po to, abyśmy coś z tego odebrali dzisiaj, w dzisiejszych czasach, aby to Słowo dalej było dla nas żywe. Chciałbym, żebyśmy zaczęli czytać z drugiej Księgi Królewskiej, z 18 rozdziału od pierwszego wersetu. Druga Księga Królewska, 18 rozdział od pierwszego wersetu, napisane jest w niej tak. W trzecim roku panowania Hoszei, syna Elii, króla Izraela, władzę objął Hiskiasz, syn Achaza, króla Judy. Miał on 25 lat, kiedy objął władzę, a panował w Jerozolimie 29 lat. Jego matka miała na imię Abi i była córką Zachariasza. Czynił on to, co prawe w oczach Pana. Dokładnie tak, jak jego ojciec Dawid. A więc dowiadujemy się, że władzę przejmuje Hiskiasz. Przejmuje władzę nad państwem, zaczyna rządzić, zaczyna być kimś, kto ma władzę. I co jest napisane o nim? Że jest synem Achaza, króla Judy. Że jest synem człowieka, o którym Boże Słowo mówi, że jego ojciec nie czynił to, co jest prawe. Nie robił rzeczy, które były dobre. Wiemy o nim, że on zamknął świątynię, poniszczył jej naczynia, i brał udział w bałwochwalczych, pogańskich rytuałach. Można powiedzieć, no nie urodził się w rodzinie, w której można by powiedzieć, no Boża rodzina. Raczej urodził się w rodzinie, którym miał przykład ojca, który, jak samo Boże Słowo mówi, nie czynił to, co prawe w oczach Pana. Ale o Hiskiaszu czytamy całkiem coś innego. O Hiskiaszu czytamy, że czynił on to, co prawe w oczach Pana, dokładnie tak, jak jego praojciec Dawid. Hiskiasz nawoływał w swoim życiu, a właściwie Biblia mówi nam o tym, że on nawiązywał w swoim życiu do tego, co czynił jego praojciec, Dawid, ten, który patrzył na Boga, który kierował się na Boga, którego serce było według Bożego serca i to był człowiek, który był dla niego jakimś wzorem. Można powiedzieć, no ale to przecież nie jest ktoś, z kogo mógł obserwować jego życie. To nie jest ktoś, kto urodził się zaraz po nim. To nie jest ktoś, kto mógł pamiętać, jak to było dobrze. Czasami, kiedy czytałem tą historię i myślałem sobie o Hiskiaszu i pomyślałem sobie też o swoim życiu, o tym, z czego czasami my wychodzimy, z jakich rodzin często my pochodzimy, z jakich okoliczności życiowych pochodzimy, moglibyśmy powiedzieć, no nic nie wskazuje na to, że ta osoba pójdzie za Bogiem. Ale ten krótki początek tej historii pokazuje, że to nie to ma znaczenie. Że jeśli twoje serce chce iść za Bogiem, to w każdym miejscu możesz za Nim iść. W każdych okolicznościach możesz za Nim iść. Można było powiedzieć, że ten fragment mógłby się tu skończyć. No skoro on czynił to, co jest prawe w oczach Boga, to co tu więcej o nim można byłoby napisać. Ale ta historia w tym miejscu się zaczyna. Czasami nasze życie duchowe zaczyna się w takim miejscu, kiedy wydaje się, no teraz to już pójdzie z górki, teraz to już jest wygodnie, teraz nawróciłem się, teraz coś wyznałem, coś zmieniłem w swoim życiu, pokonałem może dzięki Bożej łasce jakiś grzech w moim życiu, a może właśnie rozpocząłem drogę z Bogiem można byłoby o nas powiedzieć, no teraz to On czyni to, co dobre w oczach Pana. Ale dalej w tej historii czytamy, że w pewnym sensie dla Hiskiasza problemy dopiero się zaczynają. Duża odpowiedzialność, która stanęła przed nim, ciągła za sobą właśnie różne konsekwencje. Izrael w tym czasie, Juda właściwie, w tym czasie nie była potęgą. To nie były czasy, kiedy można by powiedzieć, no nie ma takich wokół nas, którzy by mogliby nam zagrozić. Wręcz przeciwnie, polityczna sytuacja w tamtym okresie wyglądała, można powiedzieć, bardzo źle dla Judy. Bardzo źle dla nowego króla, z czego dowiemy się zaraz z dalszego fragmentu Bożego Słowa. O Hiskiaszu dalej czytamy tak. Hiskiasz ufał Panu Bogu Izraela i po nim nie było już takiego jak on wśród wszystkich królów Judy i w ogóle wśród wszystkich jego poprzedników. Widzimy, że Hiskiasz jest całkiem inny. Widzimy, że Hiskiasz nie naśladuje tego, co jest wokół niego. Hiskiasz jest tym, który zaczyna robić porządek w kraju. Hiskiasz staje się kimś, kto nie mówi, że tylko po prostu przyjąłem władzę i będę się tym cieszył. Jestem lepszy od tych, którzy byli przede mną. On nie patrzy tylko na to, co jest za nim, ale jego mentalność, to jakim jest człowiekiem dla Boga, to jakie ma serce dla Boga, patrzy dalej. On chce oczyścić. On nie chce patrzeć na to, co jest wokół, on nie chce patrzeć na to, co już było. On staje się człowiekiem, który chce służyć Bogu w tym miejscu, w którym dzisiaj jest. Myślę, że to jest kolejny werset, który mówi wielką prawdę o naszym życiu. Że powinniśmy być ludźmi, którzy nie patrzą tylko na to, co było, ani nie patrzą zbyt daleko do przodu, ale zajmują się tym, co jest dzisiaj. Zajmują się tym, na co dzisiaj mogą mieć wpływ. Zajmują się tym, co dzisiaj mogą zmienić. Bóg nie postawił Hiskiasza i nie mówił mu, no dobrze, że jesteś taki jak Dawid i na tym pozostań. Ale Bóg postawił go w tym miejscu, aby był światłością dla tamtych ludzi. W obliczu zagrożenia Hiskiasz próbował najpierw czego? Bo tutaj troszeczkę się tak rozpędzamy, widzimy tego Hiskiasza, widzimy człowieka, który ufa Bogu, o którym Biblia mówi, że ani przed nim, ani po nim już takich nie było. Ale u jego granic wiemy, że powstaje potężne imperium, Asyria. Imperium, które pobija jednego po drugim, które zwycięża, które zachłannie bierze teren za terenem. Drugą część królestwa, Izrael, zostaje pokonany także właśnie przez Asyrię. I czytamy w Bożym Słowie tak. Wówczas kanclerz asyryjski zwrócił się do nich. Powiedzcie proszę Hiskiaszowi, tak mówi wielki król Asyrii. Cóż to za nadzieja, którym się uchwyciłeś? Hiskiasz dochodzi do miejsca, w którym zaczynają się problemy. I od razu można było powiedzieć, skoro jest królem, to zaczynają się problemy z wysokiej półki. Bo czasami pozycja, której często może w życiu pragniemy, to widzimy tylko jej plusy, a nie widzimy tego, że duża odpowiedzialność niesie ze sobą jeszcze większe konsekwencje. Do Hiskiasza kieruje się Asyria i zadaje mu od razu pytanie, komu zaufałeś? Czasami w naszym życiu tak się dzieje, kiedy ufamy Bogu, doświadczamy dobrego czasu. Niedawno mieliśmy czas postu, kiedy dużo rzeczy było łamanych w naszym życiu, kiedy dużo zmian było w naszym życiu, kiedy mogliśmy duchowo pójść dalej, kiedy może na nowo zaufaliśmy Panu. Ale po dobrym czasie, takim duchowym dobrym czasie, przychodzą także próby. I do Hiskiasza właśnie taka próba przychodzi i słyszy takie słowa, wówczas kanclerz asyryjski zwrócił się do nich. Powiedzcie proszę Hiskiaszowi, tak mówi wielki król Asyrii, cóż to za nadzieja, której się uchwyciłeś? Myślisz, że słowa warg już zapewni ci ochronę? A gdzie siła w walce? Komu to zaraz zaufałeś, że zbuntowałeś się przeciwko mnie? Otóż zaufałeś Egiptowi, tej nadłamanej lasce z trzciny, na której gdy ktoś się oprze, wbija się mu ona boleśnie w dłoń. Bo tak właśnie jest Faraon, król Egiptu, dla wszystkich, którzy mu ufają. A jeśli mi powiecie, ufamy Panu, naszemu Bogu, to na chwilę się zatrzymamy. Komu zaufałeś? Faraonowi? Czy te słowa nie są przypadkowe? Mamy Judę i mamy Izrael. Izrael ufał, był daleko od Boga i ufał Egiptowi. W samym zresztą Judzie, wiemy z historycznych doniesień i wiemy z innych też ksiąg, że była taka frakcja, która uważała, że trzeba zaufać Egiptowi, że trzeba się poddać Egiptowi, że tylko Egipt może ich ocalić przed Asyrią. I odkryłem taką wielką prawdę, która jest tutaj, myślę, dla naszego życia, że czasami diabeł, kiedy przychodzi do naszego życia, używa prawdziwych argumentów, które nie mają prawdziwego znaczenia w naszym życiu. Bo w tym miejscu Asyria nie używa fałszywego oskarżenia. Asyria w tym miejscu, wódz Asyrii nie używa czegoś, co można powiedzieć jest nieprawdą. Chociaż w pewnym sensie jest, bo w tym momencie Hiskiasz nie ufa Egiptowi. Asyria tak myśli, że tak się dzieje. Tak myśli z powodu swojego doświadczenia i tego, że patrzy logicznie na całą sytuację. Myśli sobie, no komu zaufałeś? Egiptowi? To była właściwie w tamtym czasie, gdybyśmy popatrzyli sobie politycznie, to była jedyna ludzka możliwość dla Hiskiasza. No Egipt, może Egipt mu pomoże. Chciałbym, żebyśmy, jeśli możemy, włączyli mapę, chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jaka różnica była pomiędzy Judą a Asyrią. To zielone, właściwie to fioletowe w środku to jest Asyria, a to zielone to są podboje kilku ostatnich lat Asyrii. To brązowe na samym dole to Juda. Dokładnie tutaj mamy Judę. Takie malutkie państewko. Egipt jest dużo dalej. On swoją władzą sięga gdzieś dotąd. Ale to potężne imperium do małej Judy, do króla Hiskiasza mówi, komu zaufałeś? Na kim będziesz polegał? W kim złożyłeś swoje nadzieje? Widzimy, że Asyria jest wielka. Widzimy, że Asyria ma potęgę. Zresztą w swojej wypowiedzi mówi, gdzie jest walka? Czy samymi słowami będziesz się bronił? Czasami tak jest w naszym życiu. Czasami diabeł używa takich argumentów siły. Czasami mówi, no z czym ty chcesz walczyć? Jeszcze nikt z tą chorobą nie wygrał. Czym ty chcesz walczyć? Jeszcze nikt z tymi bankami nie wygrał. Jeszcze nikt z tego miejsca nie wyszedł. W tym więzieniu to już się tylko umiera. W tym miejscu to już się tylko niszczeje. Z ciebie już nic nie będzie. W pewien sposób prawdziwe argumenty w danej sytuacji, w danym miejscu przybijają nas do ziemi i diabeł ich używa i mówi, no i na kim będziesz polegał? Komu będziesz ufał? Tylko, że Hiskiasz w tym momencie nie polega na Asyrii. Nie polega na Egipcie, przepraszam. On co prawda próbował wcześniej wysłać złoto, wysłać drogocenne rzeczy do Asyrii, żeby jakoś załagodzić konflikt. Wiedział, że w militarnym konflikcie on nie ma szans. Ale to nie spowodowało, że Asyria powiedziała, no skoro zapłaciłeś, to my cię zostawiamy. To też jest pewna prawda o diable, o szatanie. On nie chce coś tylko od ciebie, kawałka twojego życia. On czasami tylko sprawia takie wrażenie, jakby chciał kawałek, ale nie o to mu chodzi. On chce ci zabrać wszystko, co masz i zostawić cię zrujnowanym, ale nie przedstawić tego w pierwszym kontakcie z tobą. Kiedy przychodzą do nas trudy, kiedy przychodzą do nas wyzwania, kiedy przychodzą do nas niebezpieczeństwa, to często widzimy swoją bezradność i próbujemy zareagować w jakiś sposób, który często nie reagujemy, przynajmniej ja tak mam, może kochani inni macie inaczej, ale często kiedy przychodzą jakieś próby, to sobie myślę, no może to tak zróbmy. Tak trochę jak Hiskiasz, no wyślijmy to złoto, zróbmy coś, możemy coś zrobić, mamy możliwość, przecież jestem królem, ale to nic nie zmienia. I dalej czytamy, ufamy Panu, naszemu Bogu, to czy to nie ten sam, którego świątynki i ołtarze Hiskiasz pousuwał i powiedział Judzie oraz Jerozolimie, składajcie pokłon przed tym ołtarzem w Jerozolimie? Jeśli tak, to załóż się z moim Panem, królem Asyrii. Dam 2000 koni, jeśli ty zdołasz posadzić na nich jeźdźców. Więc jak ty chcesz zmusić do odwrotu namiestnika jednego, z najmniejszych sług mojego Pana, a ufać Egiptowi w sprawie rydwanów i rumaków. Poza tym, czy nie inaczej niż za wolą Pana wyruszyłem przeciwko temu miejscu, aby je zniszczyć? To Pan powiedział do mnie, wyrusz przeciwko tej ziemi i zniszcz ją. Odpowiedzi Elkaim, syn Hiliasza, Szebna i Johan powiedział do kanclerza, prosimy, przemawiaj do swoich sług po aramejsku, gdyż my ten język rozumiemy. Nie rozmawiaj z nami po judejsku w obecności tego ludu na murze. Ale kanclerz odpowiedział, czy tylko do twojego Pana i do ciebie posłał mnie mój Pan? Obym wygłosił te słowa, on posłał mnie też do tych ludzi siedzących na murze, którzy wraz z wami będą jeść własny kał i pić własny mocz. Potem kanclerz stanął i zawołał donośnym głosem po judejsku, słuchajcie słów wielkiego króla Asyrii. Tu widzimy już charakter Asyrii. Widzimy charakter tego, po co przybywa ten kanclerz. On pierwsze wręcz wyśmiewa się. Mówi, dam 2000 koni. Wiecie, kiedy popatrzymy na to z punktu historycznego, on nie mówi tego, dlatego historycy twierdzą i teolodzy, tak przeczytałem, że 2000 jeźdźców mógł wystawić Egipt. A kiedy Asyria do nich kieruje słowa, że ja ci dam 2000 koni, tylko czy ty znajdziesz ludzi, których na nich posadzisz? Pokazuje, jaką potęgą dysponuje. Pokazuje, jak szybko może ich zniszczyć i zmiażdżyć. A dalej przemawia w języku, który jest rozumiany dla wszystkich, dlatego żeby wszyscy byli zastraszeni. To jest diabelska metoda walki. Zastraszyć i zniszczyć. Zastraszyć i pokazać, jakim jesteś słaby, jak bardzo mało możesz, jak wiele nie znaczysz. Kiedy się postawisz, to diabeł będzie chciał cię zniszczyć właśnie w taki sposób. Kiedy czujesz strach przed tym, kiedy idziesz za Bogiem, kiedy podejmujesz decyzję, kiedy szukasz Boga w swoim życiu, kiedy zaczynasz odczuwać strach, to przypomnij sobie te słowa. Przypomnij sobie sposób, w jaki diabeł działa. Kiedy w czasie II wojny światowej naloty nie udało się pokonać Anglii w powietrzu, to co Hitler zrobił, to kazał ją dzień i noc bombardować, aby załamać morale ludzi, aby sami Anglicy przestali chcieć więcej walczyć z Niemcami. Czasami diabeł działa w taki sposób z nami, aby nas skruszyć i złamać, abyśmy przestali chcieć iść dalej za Bogiem, abyśmy przestali chcieć myśleć o tym, co dobre, o tym, co zmienia nasze życie. Ale nie taki jest Boży plan dla nas. Czasami popełniamy błędy, tak jak i Hiskiasz popełnił pierwszy błąd, wysłał złoto. Ale pewien człowiek powiedział takie słowa, kiedy odnoszę sukcesy, to nic się nie uczę. Ale kiedy przeżywam porażkę, kiedy przegrywam, to moja lekcja jest największa. Czasami popełniamy błędy. Hiskiasz już w tym miejscu wiedział, że to, co wysłał do Asyrii, nic nie zmieniło. Czasami wiemy, że to, co zrobiliśmy sami, to nic nie zmieniło. I w tym miejscu może rozpaczy, kiedy wydaje nam się, no co dalej, jest nadzieja. Mamy Boga, który nas nie zostawia. Mamy Boga, który mówi słowa i Jego słowa mają moc. Dzisiaj śpiewaliśmy wiele pieśni, w których o tym na to zwracaliśmy uwagę. Mamy Boga, który pokonał śmierć. Mamy Boga, który pokonał to, co słabe w nas. Ale kiedy Jemu ufamy, to musimy być świadomi z tym, że zaczynamy brać udział w duchowej wojnie. W wojnie, w której są, który nasz przeciwnik chce po prostu zabrać nam wszystko i wbić nas w ziemię. Ale my mamy moc się mu przeciwstawić. Dalej do Hiskiasza kierowane są takie słowa. Niech was Hiskiasz nie zmusza do zaufania Panu. Niech nie łudzi. Na pewno Pan nas wyrwie. A to miasto nie zostanie wydane w ręce króla Asyrii. Nie słuchajcie Hiskiasza, bo tak mówi król Asyrii. Za mną zapewnicie sobie błogosławieństwo, poddajcie mi się, a każdy z was będzie jadł z własnej winorośli, spożywał z własnego figowca i pił wodę z własnej studni. aż przyjdę i zabiorę was do ziemi podobnej do waszej, ziemi zboża i moszczu, ziemi chleba i winnic, ziemi oliwników, świeżej oliwy i miodu i będziecie żyć, nie umierać. Tylko nie słuchajcie Hiskiasza, gdy łudzi was słowami, Pan was wyrwie. Czy nie są nam te słowa znajome? Pamiętamy, że przed chwilą mówiliśmy o tym, że diabeł próbuje nas zastraszyć. I kiedy już się tak boimy, to nagle też diabeł nam daje rozwiązanie. Ja was zabiorę do ziemi podobnej do tej, którą wam obiecano. Do ziemi prawie takiej samej jak tamta. Tylko problem jest taki, że życie prawie z Bogiem nie istnieje. Problem jest taki, że Bóg nie dał im ziemi podobnej do obiecanej. Wiecie, no miałem wam dać obiecaną, ale dam wam podobną do obiecanej. Nikt z nas tego nie chce. Nikt z nas nie chce pieniędzy, które są podobne do tych prawdziwych. Nikt z nas nie chce jedzenia, które jest podobne do prawdziwego. To, co może nam zaoferować diabeł, to, co może nam zaoferować świat, jest podobne do tego, co może daje nam Bóg, tylko że to nie daje pokoju. Tylko że to nie daje szczęścia. Tylko że to nie daje wolności. Dlatego że te słowa tutaj brzmią pięknie, ale pamiętajmy, że tu jest mowa o niewoli. Diabeł nie przyjdzie do ciebie i nie powie, no bądź moim niewolnikiem. Grzech nie przychodzi do życia i nie mówi, wiesz, od jutra będziesz moim niewolnikiem. Grzech powoli zajmuje twoje życie, aż kiedy w pewnym momencie się nie orientujesz, że już jesteś tak powiązany, że nawet nie wiesz, jak możesz z niego wyjść. W tym miejscu widzimy piękną ofertę tego, jak mogą wspaniale żyć. Tylko problem jest taki, że będą niewolnikami. Problem jest taki, że będą musieli być powiązani łańcuchami. Problem jest taki, że to wszystko będzie tylko podobne do tego, co miał dla nich Bóg. A słowa te są podobne do tych, które właśnie otrzymywali od Boga, kiedy mieli wejść do ziemi obiecanej. Te słowa są też, przypominają bardzo, bardzo słowa, które szatan skierował do Ewy. Czy aby na pewno? Na pewno tak nie będzie, że umrzesz. Nie słuchajcie tylko Hiskiasza. Kiedy Hiskiasz się modli, do Hiskiasza przychodzi kolejny list, znowu od króla Asyrii, z kolejnymi wyzwiskami, wskazywaniem na tym, że żaden Bóg żadnemu krajowi się nie pomógł w walce z Asyrią. I co robi Hiskiasz? Idzie do świątyni z tym już listem. Pada przed Bogiem. Pada na kolana i zaczyna się modlić. I czytamy o Hiskiaszu tak. Gdy Hiskiasz przyjął list z rąk posłów, przeczytał go, udał się do świątyni Pana, rozwignął go przed Panem. Był w miejscu, w którym już się nic nie dało zrobić. Wielka Asyria, widzieliśmy to przed chwilą na mapie. Wszystko wskazuje na to, że ludzie pewnie wokół się boją, a on nie ma rozwiązania. Co on może dać ludziom? Co on może dać tym, którzy są mu podlegli? Jak ma przeciwstawić się? Czasami może my zadajemy sobie takie pytanie. Co ja mogę przeciwstawić? Co ja mogę teraz zrobić? Co ja mogę zrobić w obliczu tej choroby? Co ja mogę zrobić w obliczu tego zagrożenia? Co mogę zrobić, żeby mieć kolejny raz na rachunki? Co mogę powiedzieć moim dzieciom? Co mogę powiedzieć tym, którzy na mnie liczą? Może jesteś i widzisz czyjeś beznadziejne życie i widzisz swoją bezsilność. Może tak bardzo chciałbyś komuś pomóc. Może tak bardzo wiesz, że jest nadzieja i widzisz, jak nic nie działa. Możesz zrobić jedną rzecz. Możesz pójść do świątyni. Nie chodzi tu teraz o jakieś miejsce konkretne. Ta świątynia jest w nas. Jeśli zaufałeś Jezusowi, to jest obietnica, że ta świątynia jest w tobie. Możesz po prostu przyjść na kolanach z tym problemem, z tą rzeczą, którą masz w swoim życiu przed Boże oblicze i powiedzieć, Panie, Ty widzisz sam, co tu jest napisane. Ty widzisz sam, co do mnie przyszło. Ty widzisz sam, co się ze mną dzieje. Ty widzisz sam, jaki jestem bezradny w tej sytuacji. Możesz przyjść w Boże miejsce, w miejsce, w którym Bóg doskonale wie, gdzie jesteś, w miejsce, w którym możesz paść na kolana i zostawić to przed Bogiem. I wiecie, co jest niesamowite, że Bóg nie pozostawia i nie mówi, wiesz co, przyjdę kiedyś tam, jakoś to zrobimy, albo no, nie pozostawia nas tylko w ciszy. I czytamy, że Bóg odpowiedział tak, wtedy Izajasz, syn Amosa, posłał do Hiskiasza wiadomość. Przyszła kolejna wiadomość. Hiskiasz, myślę, że był w takim momencie, nie wiem, czy kojarzycie, czasami taki moment, kiedy przychodzi kolejna wiadomość, a ty już nie chcesz jej otwierać. Kiedyś pracowałem w korporacji. Pamiętam ten moment, kiedy rano przychodziło tak dużo informacji, że człowiek nie wiedział, którą ma otworzyć, która jest ważna, która nie. Jeszcze żył sprawami z wczoraj, a tu już cię zasypywały nowe, a tu przychodzi kolejna informacja. Wtedy Izajasz, syn Amosa, posłał do Hiskiasza wiadomość. Ale słuchajmy, jak ta brzmi wiadomość. Tak mówi Pan, Bóg Izraela, słyszałem to, co modliłeś się do mnie w sprawie króla Asyrii, Sanheryba. Słyszałem, co do mnie mówiłeś. Słyszałem Twoją modlitwę. Chciałbym, żebyśmy to dzisiaj usłyszeli w naszych sercach, że Bóg słyszy nasze modlitwy, Bóg słyszy, co do Niego mówisz, Bóg widzi Twoje miejsce, Bóg widzi Twoje nieszczęście, Bóg widzi to, z czym się zmagasz, Bóg widzi Twojego wroga i widzi Twoją bezradność. Widzi, że Asyria jest wielka, a Ty jesteś mały. I Bóg cię z tym nie zostawia. Bóg nie jest tym, który cię z tym zostawia. Bóg chce rozwiązać ten problem. Bóg chce zadziałać w twoim życiu dokładnie w taki sposób, jak zadziałał w życiu tych ludzi i Hiskiasza w tamtym czasie. Pierwszy list do Koryntian w 15 rozdziale mówi takie słowa: śmierci, gdzie twoje żądło? Gdzie twoje zwycięstwo, kraino umarłych? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest prawo, ale dzięki Bogu, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, wobec tego, moi umiłowani bracia, stawajcie się spokojni, niewzruszeni, zawsze obfitujący w dziele Pana oraz tacy, co wiedzą, że wasz ból nie jest daremny w Panu. O śmierci, gdzie jest twoje zwycięstwo? Nie ma zwycięstwa śmierci. Niedawno były święta wielkanocne. Święta, w których mówiliśmy o zmartwychwstaniu Jezusa, w którym przypominaliśmy sobie to, tak? Ale to nie ma być tylko jakaś wspominka, to ma być realność naszego codziennego życia, mojego i każdego z nas. To ma być realność, która mówi: Panie, Ty zwyciężyłeś i ja do Ciebie przyszedłem i wiem, że Ty mówisz, że Ty słyszysz moją modlitwę i wierzę, że na nią odpowiadasz. Jak Bóg odpowiedział na modlitwę Hiskiasza? Czytamy to w II Królewskiej w 19 rozdziale, 35 wersecie do 37. Tej samej nocy wyszedł anioł Pana i pobił w obozie Asyrii 185 tysięcy wojowników. Gdy ludzie wstali wcześnie rano, wokół zaległe trupy. Sanheryb, król Asyrii, zwinął zatem obóz, wrócił i osiadł w Niniwie. A gdy oddawał pokłon świątyni swojego Boga na Sihora, jego synowie Adrmelak i Saras zabili go mieczem, a sami zbiegli do ziemi Ararat. Bóg odpowiedział. Wielka potęga została pobita. Nie potrzebował do tego nikogo. Nie potrzebował żadnych strzał, żadnych koni, niczego nie potrzebował. Wysłał anioła. No jest napisane, że wyszedł anioł Pana. Bóg nie potrzebuje niczego. On nie potrzebował niczego, kiedy tworzył ten świat. On nie potrzebował niczego, kiedy tworzył człowieka, utworzył nas z prochu. On nie potrzebował nawet naszej interwencji w sprawie zbawienia, bo wiedział, że my nic nie możemy zrobić. Dlatego posłał Jezusa Chrystusa. I dlatego dzisiaj możemy czytać w pełni mocy i wiary słowa: śmierci, gdzie twoje żądło? Gdzie dzisiaj jest to, co cię zniewala? Może jesteś już niewolnikiem Asyrii. Może widzisz swoją Asyrię w życiu. Może widzisz dzisiaj miejsce w swoim życiu, w którym zastanawiasz się, co dalej. Ale kochany bracie, kochana siostro, zaufaj dzisiaj Bogu. Przyjdź może na kolanach, może w milczeniu. Może bez żadnych słów. Po prostu przyjdź i wylej przed Nim swoje serce. Przyjdź i wylej przed Nim swoją sprawę. Albo po prostu milcz i czekaj na Jego odpowiedź. I usłysz jeszcze raz te słowa, które Bóg powiedział do Hiskiasza. Słyszałem to, o co się modliłeś. To jest moment, w którym odnosimy zwycięstwo. To jest moment, w którym możemy powiedzieć, że śmierć nie ma mocy. To jest moment, w którym możemy doświadczyć nadziei, która przewyższa wszelki rozum. To jest moment, kiedy możemy nasze chrześcijaństwo, nie będzie tylko, ja jestem chrześcijaninem takim lub innym. Nie ma znaczenia, wiecie, czy taka teoria, czy taka teoria. Ważne, czy dzisiaj w twoim życiu jest żywy Bóg. Czy dzisiaj w twoim życiu jest, doświadczasz Boga. Czy dzisiaj w twoim życiu jest pokój i radość. Jeśli nie, to nie jesteś w miejscu straconym. To nie jesteś w miejscu, w którym diabeł mówi, że da ci coś podobnego. Nie przyjmuj takiej oferty. Nie przyjmuj oferty, która mówi, że da ci coś podobnego. Tak jakbyś nie przyjął oferty, że dostaniesz pieniądze podobne do prawdziwych. Przyjmij ofertę, której Bóg nie mówi, że da ci coś podobnego. Ofertę, w którym Bóg da ci prawdziwy pokój, prawdziwą radość i prawdziwe zwycięstwo. Wystarczy, że przyjdziesz do Boga, może po pierwszy raz, i powiesz: Panie Jezu, chcę, byś był moim Zbawicielem. Może kolejny raz przyjdziesz i powiesz: Panie, znowu ten grzech. A może chorobę czas wylać na Boga i powiedzieć: Panie, dalej Ty prowadź mnie w tym miejscu. Dzisiaj wiele rzeczy przeżywamy trudnych, ale to nie jest moment, żeby rozpaczać, lecz to jest moment, by przyjść do Boga i usłyszeć Boży głos. To jest najlepszy moment na to, aby Bóg mógł w nas zadziałać. Jeśli potrzebujesz dzisiaj modlitwy, po prostu podnieś rękę, fokusom bracia i będą się modlili. Jeszcze będziemy śpiewać teraz jedną pieśń. Słuchaj się słowa tej pieśni. Ta pieśń mówi o zwycięstwie nad śmiercią. O zwycięstwie nad czymś, nad czym człowiek nie mógł zwyciężyć, ale Bóg zwyciężył. I powołał Kościół. Kościół, ciało Chrystusa, czyli miejsce, w którym jedni o drugich się modlą, stawiają, są dla siebie wsparciem, rozumieją, że raz idziesz przez radosną, pełną światła polanę, a raz idziesz doliną, w której jest tylko ciemność i wydaje ci się, że jesteś sam, ale nie jesteś sam, jesteś częścią Kościoła. Jesteś częścią ciała Chrystusa. Jesteś kimś ważnym dla Niego. Jesteś kimś, kogo On kocha. Jesteś kimś, dla kogo On poszedł na Golgotę. Jesteś kimś, kim On wiedział, że sam sobie nie dasz rady. I w Nim możesz odnaleźć nadzieję dzisiaj. Jeżeli głos Pana usłyszycie, nie zatwardzajcie swoich serc, ale wylewajmy nasze serca przed Panem. Miejmy jeszcze chwilę czasu modlitwy. Amen.